Igor Jankę, dzień dobry, to jest Układ Otwarty, niezależny program o Polsce i świecie. Dziś o rosyjskiej rakiecie, która przeleciała nad Polską, o reakcji Polski, o tym jaka ona była, jaka powinna być, czym grożą nam podobne ekscesy w przyszłości. No i o tym, co dzieje się na frontach Ukrainy, bo ostatnio znowu trochę się dzieje. Za chwilę się połączę z moim gościem, którego Państwo bardzo dobrze znają, ale zanim się połączę, serdeczne podziękowania dla wszystkich patronów. Bardzo Państwu dziękuję. To dzięki Wam ten program ukazuje się tak regularnie. Dzięki Wam on jest niezależny i bezpieczny. Także dziękuję serdecznie wszystkim mecenasom. Zachęcam do dołączenia do tego grona, a teraz już łączę się z moim gościem.
A oto mecenasi Układu Otwartego. E2V. Firma, która zajmuje się sprzedażą zielonej energii w standardzie ESG.
Generał Waldemar Skrzypczak. Dzień dobry, panie generale.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Witam serdecznie.
Zacznijmy od tej rakiety, która przeleciała nad Polską. Ciekaw jestem oceny pańskiej sytuacji i przede wszystkim oceny polskiej reakcji. Czy ona była taka, jak być powinna?
Znaczy, przede wszystkim to nie pierwsza rakieta, więc wydaje się, że ona nikogo w stan nerwowości specjalnie nie wprowadziła, bo był czas na to, żeby się z tymi rakietami, które przylatują z tamtej strony, oswoić. Tym bardziej, że wszyscy eksperci wojskowi uprzedzali, że takie zdarzenia będą miały miejsce, więc wydaje się, że był czas na to, żebyśmy się do tego przyzwyczaili i reagowali stosownie do zagrożenia, przy czym zagrożenie widać wyraźnie nie jest takie, jak by chcieli niektórzy, żeby było. Jest to kolejna rakieta, która wyleciała w naszą strefę na bardzo krótko. Z tego, co informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, rakieta była od początku monitorowana i tor lotu był śledzony od momentu, kiedy wyleciała do Polski, kiedy wyleciała z Polski, także takie zdarzenia już miały miejsce, więc one będą miały jeszcze miejsce, dlatego że Rosjanie wykonują zmasowane uderzenia z różnych kierunków i z północy na Ukrainę uderzają i ze wschodu, z północnego wschodu, a zatem te zmasowane uderzenia, które trwają praktycznie od połowy grudnia, one trwać pewnie będą jeszcze, ponieważ Rosjanie wyczuwają swoją szansę. Jaką szansę? Otóż te szanse to jest brak wsparcia Zachodu. Armia ukraińska i system obrony powietrznej jest mocno osłabiony przez to, że Zachód skąpi cały czas pomocy. Decyzje o pomocy są ciągle spóźnione. Amerykanie swoją pomoc wstrzymują. I pewnie do tego wrócimy, bo jeszcze teraz wrócę do rakiety. Z tego, co informują media, rakieta była pod pełną kontrolą naszych systemów radiolokacyjnych. Na dobrą sprawę, poza tym, że ją monitorowaliśmy, nic takiego się nie wydarzyło, co mogłoby być takim jakimś powodem do robienia z tego sensacji. Po prostu ta rakieta wleciała, wyleciała, nie pierwsza zresztą, choć moim zdaniem każda rakieta może być taką rakietą, jaka spada przewodowy. W związku z tym trzeba być bardzo czujnym i sobie zadaję pytanie jako wojskowy. Rakieta, wiemy gdzie wleciała, wiemy którędy wyleciała. Jestem ciekawy, czy ta rakieta osiągnęła swój cel, bo to rakieta manewrująca, więc ja sobie zadaję pytanie, czy my mamy łączność dowodzenia z ukraińską obroną powietrzną, która mogłaby nas informować o tym, że po pierwsze zagrożenie się pojawia, rakiety lecą i lecą w naszą stronę, to po pierwsze. Po drugie, jeśli ta rakieta, którą sądzę Ukraińcy obserwują, to gdzie ta rakieta uderzyła, czy osiągnęła swój cel? Rakieta manewrująca. Liczę na to, że przekaz informacji w systemie dowodzenia między systemem obrony powietrznej ukraińskim a polskim jest i że przekazują sobie panowie informacje o tym, co się dzieje na niebie Ukrainy i czym może to grozić dla Polski w kontekście tych wlotów niekontrolowanych na teren, w naszą przestrzeń powietrzną. Także pewnie takie komunikaty przechodzą w obie strony i ufam, że wiemy, gdzie ta rakieta, która była na terenie Polski, spadła i w jaki cel, do jakiego celu ona zmierzała, bo każda rakieta ma swój cel. Tym bardziej, że to są rakiety wystrzeliwane samolotów, to są rakiety nowego typu, one są modernizowane, CH-100. I ta rakieta ma większy zasięg i ma większy poziom dokładności ich algorytmu sterowania. I jeżeli doszło do wlotu na teren Polski, sądzę, że był to błąd wynikający z nieumiejętnego zaprogramowania torlotu pocisku przez programistę, bo nie sądzę, żeby to było intencjonalne. Niemniej jednak miał miejsce kolejny wlot rakiet na teren Polski. Szczęśliwie rakieta wyleciała, nie spadła jak kiedyś spadła w Przewodowie. Nie wolno tego lekceważyć, trzeba tego pilnować, trzeba mieć środki dyżurne, żeby w przypadku zagrożenia nie doszło do katastrofy, bo przecież tych dwóch zabitych Polaków to też jest katastrofa i tego nie można lekceważyć. To jeśli chodzi o tą rakietę. Przepraszam.
A od którego momentu, jeśli do takiego incydentu znowu dojdzie, tak? Czego nie możemy wykluczyć, co jest prawdopodobne, w którym momencie powinna zostać podjęta decyzja o zestrzeleniu takiej rakiety?
Jeżeli zostanie zidentyfikowany wlot w głąb terytorium Polski i że rakieta będzie zmierzała do jakiegoś celu, który jest celem wrażliwym w Polsce, celem infrastruktury, który jest obiektem infrastruktury krytycznej, coś takiego, co jest z punktu widzenia naszej racji stanu bardzo istotnego. I to może być tym wydarzeniem, choć może też być próba prowokacji, wysłanie rakiety gdzieś, gdzie rakieta spada, wybucha, niewiele czyni złego, szkód też nie wywołuje wielkich, ale sam fakt, że przeleciała i wywołała taką reakcję, że mamy problem, bo nie jesteśmy w stanie zidentyfikować, czy to było intencjonalne, czy to znowu było przypadkowe. Wydaje się, że im więcej takich zdarzeń będzie, tym bardziej zatracimy tą granicę, która pozwoli nam odróżnić od przypadku do intencjonalnego działania przeciwnika. I przed tym przestrzegam, żebyśmy nie dali się zwieść, żebyśmy nie dali oszukać.
Powiedział pan na samym początku, że takich sytuacji możemy mieć więcej, zwłaszcza, że Rosjanie jakby przystąpili do bardziej intensywnego ataku, no zwłaszcza na południe, tak, były okolice Lwowa atakowane. Ta rakieta gdzieś tutaj w tym kierunku krążyła. Czy pańskim zdaniem to jest wynik tego, że Rosja przystąpiła do mocnej ofensywy, czy też, bo słyszałem takie głosy, że właśnie ma duże kłopoty ze sprzętem i że jeszcze w tej chwili używa tych rakiet, które może wysłać na dużą odległość, ale tak naprawdę wcale po tamtej stronie nie jest aż tak dobrze.
Nie będzie dobrze, bo Rosja, wiemy jaka jest, jakiej kondycji ekonomicznej, ale wydaje się, że cała para, którą napędził na tą wojnę Putin, jest skierowana na przygotowanie armii, wojsk, wszystkiego, co służy wojnie z Ukrainą. Głównym problemem, który w tej chwili moim zdaniem Rosjanie mają, to są te problemy, które są wewnętrznymi problemami. Oni na froncie mają sytuację opanowaną, do tego pewnie wrócimy. Natomiast oni mają problemy wewnętrzne i wokół granic z Rosją i to chyba odwraca bardzo uwaga Rosjan od tego, co się tak naprawdę dzieje na froncie. I proszę zauważyć, że my też coraz mniej mówimy o tym, co na froncie, a więcej mówimy o tym, co dzieje się w Rosji wewnętrznie i wokół Rosji. Natomiast problem jest Ukrainy wynikający z braku wsparcia, braku decyzji o wsparciu Ukrainy. Przypomnę, że jeszcze ponad pół roku temu efektywność systemu obrony powietrznej armii ukraińskiej była bliska 90%. To była bardzo duża skuteczność. Wszyscy się nią chwalili, Zełenski również. W wyniku uderzeń od października Rosjanie ubiegłego roku przyjęli sobie za cele przede wszystkim system obrony powietrznej armii ukraińskiej. Uznali, że rzeczywiście ten system obrony powietrznej jest niezwykle skuteczny, przysparza Rosjanom ogromnych strat i ich uderzenia rakietowe są przez to nieefektywne. W związku z tym oni odkierowali się od uderzeń na infrastrukturę krytyczną, zaczęli wyszukiwać i niszczyć systemy obrony powietrznej armii ukraińskiej. Ukraińcy ponieśli dotkliwe straty. Stracili Patrioty, stracili na Samsy i wiele innych systemów, Iris też, przy okazji. A zatem w tej chwili szacuje się, że poziom sprawności tego systemu jest między 50 a 60%, czyli znacząco obniżony w wyniku tego, że poniósł ten system obrony powietrznej duże straty. Zatem jego efektywność w zwalczaniu rakiet spada o te 30%. To dużo, panie redaktorze, to bardzo dużo. Zatem przed nami wielkie wyzwanie, musimy wzmóc dostawy sprzętu, głównie obrony powietrznej do Ukrainy, tych systemów, które Ukraińcy poznali, Patrioty, NASAMS-y, SAMPTI, IRIS-T i inne systemy, które mogą im pomóc. I tutaj od tego, czy będą mieli skuteczną obronę tą powietrzną, zależy, czy obrona, którą prowadzą na lądzie, w operacji lądowej, wytrzyma napór armii rosyjskiej. Rosjanie liczą na to, że będą uderzeniami rakietowymi przy tej słabej osłonie przeciwlotniczej niszczyć odwody armii ukraińskiej w głębi, niszczyć rafinerie, składy amunicji i obiekty, które decydują o zdolności armii ukraińskiej, bo Rosjanie zwietrzyli okazję. Brak amunicji armii ukraińskiej rażący, katastrofalny wręcz brak amunicji i brak żołnierzy, bo od maja nie było mobilizacji w Ukrainie. I to jest szansa, którą Putin zwietrzył i wydaje się, że to, co prowadzi na lądzie, to są ofensywy, które szukają dogodnego miejsca do przeprowadzenia operacji przełamującej obronę ukraińską. Moim zdaniem w tej chwili Rosjanie przygotowują się do zdecydowanej, kluczowej operacji przełamującej na co najmniej dwóch kierunkach. Kupiańsko-Jumańskim kierunku na Charków i drugi kierunek zaporoski. Jeżeli by się udało przełamać obronę ukraińską na dwóch kierunkach i w ten wyłom w obronie wlać wojska manewrowe armii rosyjskiej, a pogoda już niedługo będzie sprzyjająca, to mogą Ukraińcy mieć poważne problemy z utrzymaniem linii obrony i Rosjanie w rozpędzie dojdą do Dniepru na dwóch kierunkach, na kierunku połtawskim i na kierunku zaporowskim. To będzie katastrofa dla armii ukraińskiej, bo Putin swoje cele osiągnie strategiczne. Przy czym Pieskow ogłosił bodajże dwa dni temu koniec operacji specjalnej. Nie wiem, czy pan pamięta, ale myśmy mówili o tym, że w okresie wyborów Putin osiągnie sukces wielki, da narodowi rosyjskiemu zwycięstwo w operacji specjalnej i to ogłosili jego politycy na Kremlu, że koniec operacji specjalnej, a wojna trwa nadal i trwać będzie pewnie. Sytuacja w Ukrainie jest bardzo trudna, ale ona jest wypadkową bardzo anemicznej pomocy, która z Zachodu płynie albo nie płynie, bo od tej pomocy zależy los Ukrainy, jej przyszłość. I nasza też. I nasza też.
Powiedział pan o tym, że w tej chwili Rosjanie używają głównie tych rakiet dalekiego zasięgu, żeby atakować zaplecze i osłabiać zaplecze Ukrainy, ale z drugiej strony Ukraińcy stosują dokładnie tę samą metodę i to niezwykle skutecznie. Tak? W ostatnim czasie było bardzo wiele ataków na rozmaite rafinerie. Uszkodzono mniej więcej, szacuje się 30, 40 albo nawet więcej procent rafinerii. To nie znaczy, że one są wykluczone, ale no, co najmniej 10% to przetworzenie ropy jest o 10% mniejsze niż było do tej pory, a być może ten procent jest nawet wyższy. No, z drugiej strony mieliśmy do czynienia w sobotę i w niedzielę z atakami na Krym, bardzo intensywnymi. Na ile pan ocenia skuteczność i jakby znaczenie tych ataków ze strony ukraińskiej?
Znaczy, nareszcie można by rzec, dzieje się to, czego chyba wszyscy oczekiwaliśmy, że Ukraińcy będą mieli zdolności do uderzenia cele w głębi terytorium Rosji. Przypomnę, że jeszcze półtora roku temu, kiedy Zełenski i Załóżny prosili o takie systemy od Amerykanów, od Brytyjczyków, dostali odmowę polityczną głównie, dlatego że Waszyngton powiedział wyraźnie, nie macie prawa naszymi środkami uderzać głęboko w Ukrainę, w Rosję, przepraszam. W związku z tym te zdolności Ukraina miała bardzo ograniczone, a zatem Ukraińcy rozpoczęli przygotowanie swoich rozwiązań, swoich rakiet i oni zaadaptowali do uderzeń lądowych rakietę Neptun, którą wykorzystywali na Morzu Czarnym, między Moskwę topiąc na Morzu Czarnym. Ukraińcy w tej chwili mają zdolności do wykonywania uderzeń głębokich. Przypomnę, że półtora roku temu Waszyngton odmówił rakiet dalekiego zasięgu Ukraińcom, uzasadniając to tym, że nie mogą Ukraińcy wykonywać uderzeń w głąb terytorium Rosji. Więc Ukraińcy nie mieli środków, ale podjęli działania takie, które pozwoliły im takie zdolności przy wykorzystaniu ukraińskiego przemysłu broniowego osiągnąć. Adoptowali rakiety Ziemia-Woda, Neptun, które mieli w swojej dyspozycji, to jest produkt ukraiński. Tą rakietą zatopili między innymi krążownik Moskwa na Morzu Czarnym i oni w tej chwili te rakiety przerobili na rakiety Ziemia-Ziemia, te rakiety o zasięgu 1000, nawet 1200, niektórzy twierdzą, kilometrów. One trafiają w te obiekty, które są w głębi terytorium Rosji, czyli niszczą infrastrukturę krytyczną, rafinerie, składy amunicji, obiekty ważne z ukraińskiego punktu widzenia do zniszczenia, które to obiekty nasilają armię rosyjską. Jest to bardzo dobry element w tej grze, bo on jeszcze jedną rzecz powoduje, panie redaktorze, o czym nie mówią eksperci. Rosjanie muszą obiekty infrastruktury krytycznej swoje osłaniać obroną powietrzną. Rosjanie wiedzą o tym, że taka rakieta, która trafia rafinerię, niszczy im rafinerię, pali i oni tracą ogromny zasób nie tylko paliw, ale zdolności do produkcji paliw. Na wiele miesięcy wyłączona jest taka rafineria. A zatem Rosjanie w tej chwili część środków obrony powietrznej odciągają z frontu, przesuwając je w rejony prawdopodobnych uderzeń ukraińskich. Jest to bardzo dobra taktyka Ukraińców, bo ona jeszcze jedną rzecz przygotowuje, o czym Daśnikiem mówi, panie redaktorze. Oni przygotowują się do tego, odciągając obronę powietrzną armii rosyjskiej w głąb terytorium Rosji do wykorzystania F-16, które niedługo będą mieli. Im będzie mniej środków obrony powietrznej rosyjskiej w strefie działań, tym będą miały F-16 większą swobodę do działania. Także to jest taka, bym powiedział, operacja połączona. Wierzę w to, że przemyślana, tak jak w tej chwili to panu powiedziałem, dwa cele, czyli odciągnięcie i stworzenie warunków do działania F-16 i mam nadzieję, że tak będzie.
Jak dużo tych pocisków Ukraińcy mogą jeszcze mieć i jak duży one mają zasięg? Mówię o tych pociskach Neptun.
Mówiłem, zasięg jest 1000-1200. To zależy, Ukraińcy będą mieli pewnie jeszcze większe zdolności, ponieważ oni mają doskonałych inżynierów, potrafią to zrobić. Produkcja miesięczna to jest w granicach 20-30 pocisków rakietowych. Mam nadzieję, że ta produkcja będzie zwiększana systematycznie, bo Ukraińcy zauważyli, że te rakiety czynią wiele złego przeciwnikowi i uważam, że produkcja jest wielokrotną. Rosjanie mają problem z tymi rakietami, nie mogą sobie z nimi poradzić. Szczęśliwie te rakiety omijają systemy powietrznej obrony armii rosyjskiej. Tym bardziej, że Ukraińcy stosują przemyślaną taktykę. Z taką rakietą wysyłają jeszcze inne rakiety mylące, rakiety wabiki, drony wabiki, które absorbują rosyjską obronę powietrzną, a pozwalają tej rakiecie, która jest tą zasadniczą, wykonać zadanie.
A jak pan ocenia skuteczność tego ataku na Krym, który miał miejsce w weekend, w sobotę i w niedzielę?
Generalnie Ukraińcy uderzają bardzo precyzyjnie na Krym i na wszystko, co dotyczy floty czarnomorskiej. Ukraińcy się nie mylą i nie ma takiego uderzenia, które byłoby nietrafione. Rosjanie sobie nie radzą z obroną powietrzną na Krymie, nie radzą sobie osłoną floty czarnomorskiej. Praktycznie ta flota czarnomorska jest zdewastowana, o czym świadczy to wymiana cały czas dowódców floty czarnomorskiej, ale wymiana dowódców nie poprawi położenia floty oczywiście. Nie wiem dlaczego ten problem chcą rozwiązać przez wymianę dowódców. Flota praktycznie nie istnieje i aktywność jest zerowa, poza kilkoma okrętami podwodnymi, które wychodzą w morze po to, żeby odpalić pociski Kinzhal, po czym chowają się w portach. Ukraińcy jej też dopadną, ponieważ już w tej chwili nie ma chyba bazy morskiej rosyjskiej w rejonie basenu Morza Czarnego, który nie byłby w zasięgu rakiet armii ukraińskiej i Ukraińcy będą systematycznie po identyfikacji celu wykonywali uderzenie bardzo precyzyjne.
Jakie to wszystko, biorąc pod uwagę tę sytuację, którą mamy, bo w pierwszej części mówi pan o tym, że Rosjanie są coraz bardziej skuteczni w tych atakach rakietami dalekiego zasięgu. Chwilę później mówiliśmy o tym, że ataki ukraińskie rakietami dalekiego zasięgu również są bardzo skuteczne i mają duże znaczenie. jakie to ma znaczenie dla całego jakby balansu sił i ogólnej sytuacji na tej wojnie.
Znaczy ta wymiana czasów będzie trwała. Pamięta pan, mówiliśmy bardzo dawno temu o prawie Ukrainy do odwetu w kontekście tego, że nie mieli czym uderzać głęboko, kiedy byli sami uderzani przez armię rosyjską. W tej chwili te zdolności już mają i stopniowo będą się odgryzali, będzie to wymiana ciosów. Moim zdaniem Rosjanie przygotowują się do tej przełamującej operacji, która ma przełamać obronę ukraińską w kilku miejscach, dwóch mówiłem wcześniej i podtrzymuję to. Uderzenie na infrastrukturę krytyczną mają na celu osłabienie zdolności armii ukraińskiej do tego, aby mogła kontynuować działania zbrojne. Tym bardziej, że Putin wie o tym, że Zachód bardzo słabo wysyła pomoc do Ukrainy. On uderza w te rejony, Ukraina Zachodnia, Środkowa, w te rejony, gdzie prawdopodobnie gromadzi się sprzęt, środki walki dla armii ukraińskiej, te, które płyną z Zachodu. I my nie wiemy szczegółowo, gdzie te rakiety spadają, jakie one obiekty niszczą, ale ja jestem przekonany, że Rosjanie tutaj się nie mylą i trafiają w te obiekty, które są kluczowe dla armii ukraińskiej, bo Rosjanie, tak jak powiedziałem, Putin zwiększy swoją szansę w tym, że nie mają żołnierzy, bo nie było mobilizacji i nie mają amunicji, bo nie ma dostaw amunicji z Zachodu. I liczy Putin na to, że swoje cele militarne osiągnie, ale również i cele takie, jakie jest próba złamania przynajmniej woli oporu części narodu ukraińskiego, a na pewno woli oporu niektórych parlamentarzystów, którzy w Kijowie głowy podnoszą. Mówię o tych, którzy czuli się bardzo związani z Kremlem w różny sposób, czy to biznesowo, czy rodzinnie, którzy w tej chwili, już moim zdaniem, dalej sieją to zwątpienie, które jest w Kijowie i brak wiary w to, że można tą wojnę kontynuować i jej nie przegrać.
A co, proszę opowiedzieć o tym, co się działo w tych walkach lądowych w ciągu ostatnich, nie wiem, dwóch, trzech, czterech tygodni. Jakie zmiany nastąpiły? Może o tym proszę opowiedzieć.
Znaczy generalnie Ukraińcy przeszli już w październiku, mówiliśmy o tym, do strategicznej operacji obronnej. Przygotowali szereg pozycji obronnych na różnym poziomie zaawansowania. Były kierunki, gdzie obrona jest doskonale przygotowana, były kierunki, gdzie ta obrona była gorzej przygotowana, bo liczyli Ukraińcy na sukcesy. Okazało się, że sukcesów nie ma. No ale jakie przyczyny są braku to sukcesów, to powiedzieliśmy do dzisiaj. Rosjanie w tej chwili, tak jak powiedziałem, na dwóch kierunkach, które wskazałem, prowadzą operacje zaczepne, próbują zidentyfikować najwrażliwsze, najsłabsze miejsca w ukraińskiej obronie po to, żeby ją przełamać. Przemać się na jakimś odcinku frontu po to, żeby w ten wyłom we froncie prowadzić wojska manewrowe. Tym bardziej, że z tego co wiem, Ukraińcy nie mają głębokiej obrony. Nie mają tak głębokiej obrony, jak mieli Rosjanie na Zaporożu. Także rzeczywiście nad ukraińską obroną wisi miecz, bo w przypadku, gdyby się udało Rosjanom obronę przełamać i w tą obronę wejść większymi siłami, a na to mają już potencjał, mają przynajmniej dwa korpusy arminy, 4 lub nawet 5 dywizji, to znaczy, że ich stać na to, żeby w ten wyłom prowadzić swoje wojska do operacji manewrowej, takiego wyścigu do Dniepru. I to jest poważne zagrożenie dla armii ukraińskiej. I dlatego też powinniśmy zwielokrotnić tą pomoc dla Ukrainy i Ukraińcy powinni podjąć decyzję co do mobilizacji, bo w tej chwili w brygadach już są stany tak obniżone, że na dobrą sprawę to za parę miesięcy nie będzie miał kto walczyć, jeżeli nie będzie mobilizacji zasilania armii ukraińskiej. I to są moim zdaniem dwa zasadnicze problemy armii ukraińskiej. Chyba nie ma innych. Jeżeli ktokolwiek patrzy na armię ukraińską, że nie oczekuje cudów od niej, to armii, która nie ma żołnierzy, która nie ma amunicji, na cuda nie stać. I tego trzeba mieć świadomość.
Wspomniał pan wcześniej o tym, że samoloty F-16 mogą się niedługo pojawić na Ukrainie i że Ukraińcy do tego się dobrze przygotowują. Na ile to może być czynnik, który wprowadzi radykalną zmianę sytuacji na froncie?
Znaczy ta liczba samolotów, które dostaną Ukraińcy, ona losu wojny nie zmieni. Na pewno wzmocni potencjał armii ukraińskiej i zwiększy jej możliwości w zwalczaniu sił powietrznych przeciwnika i jego systemu dowodzenia czy wojsk wspierających armię rosyjską, to na pewno Ukraińcy na wybranych kierunkach będą mogli tymi samolotami to realizować, także na pewno już nie będzie samolotów rosyjskich, które bezkarnie latają na niebie Ukrainy. Na pewno też Ukraińcy, przygotowując tą operację, wprowadzenie F-16 na front, między innymi odciągają obronę powietrzną armii rosyjskiej z frontu, uderzając na obiekty w głębi. Rosjanie wyprowadzają systemy do osłony obiektów w głębi. Czyli można powiedzieć, że Ukraińcy czynią przestrzeń powietrzną wolną od systemów obrony powietrznej armii rosyjskiej lub osłabiając jej potencjał dla stworzenia warunków do wykorzystania F-16. I to absolutnie jest jak najbardziej uzasadnione działanie armii ukraińskiej. Na pewno one nie będą mogły być wszędzie, tak jakbyśmy chcieli, bo to nie jest możliwe. Natomiast jestem przekonany, że Ukraińcy skupią wysiłek na jednym lub dwóch kierunkach, gdzie będą F-16 wykorzystywane, głównie do zwalczania, tak jak mówiłem wcześniej, lotnictwa rosyjskiego, które jest niezwykle dokuczliwe dla wojsk broniących się na pozycjach obronnych. Tak jak powiedziałem, nie zmieni to losu wojny, ale wpłynie na poprawę zdolności armii ukraińskiej.
A jakie znaczenie mają te walki prowadzone w rejonie białgorodzkim, gdzie to rosyjscy żołnierze antyputinowscy atakują Rosję?
Znaczy ja oceniam i twierdzę, że są to działania dywersyjno-sabotażowe. Prowadzone przez oddziały rajdowe, że dobrze zorganizowane, dobrze wyposażone oddziały rajdowe, które prowadziły najpierw rozpoznanie rejonów, w których działają, zidentyfikowały, że w tych rejonach jest słaba obrona, nie ma wojsk rosyjskich i wykonały to uderzenie, prowadzone te działania bardzo absorbujące. Ten potencjał, który oni wprowadzili na teren Rosji, pod Kurskiem, pod Białgorodem, świadczy o tym, że była to operacja od dawna przygotowywana, doskonale zabezpieczona pod względem systemu dowodzenia, pod względem logistyki, bo oni w oderwaniu od wojsk własnych prowadzą długotrwałe działania bojowe. A zatem wydaje się, że te oddziały rajdowe były świetnie przygotowane do tych rajdów i one zmusiły Rosjan do tego, żeby część wojsk podskupiańska, czyli z operacji, którą chcieli Rosjanie tam rozwijać, musieli przekierować na ten kierunek, żeby te wojska rosyjskich powstańców czy partyzantów rozbić. Oczywiście oni mają świadomość tego, że konfrontacja z siłami armii rosyjskiej skończy się katastrofą i oni manewrują. Oni wchodzą, wychodzą, także generalnie bym powiedział, to jest taka zabawa trochę w kotkę i w myszkę, gdzie kotem są na pewno Ukraińcy.
A czy spodziewa się pan, że ten atak terrorystyczny, który dokonały, no i wszystko na to wskazuje, terroryści z ISIS na to centrum handlowe pod Moskwą, że to może wprowadzić zamieszanie wewnątrz władzy i no, rozproszyć uwagę Kremla w sprawie tej wojny?
To jeszcze raz utwierdzę nas wszystkich w przekonaniu, że problemy wewnętrzne Rosji są bardzo poważne. Dotyczą one chociażby ISIS, ale ty myślę tutaj nie tylko o ISIS, ale również o wszystkich muzułmanach, którzy wcale nie czują się związani w żaden sposób z Rosją. I to jest problem odwieczny. Przecież muzułmanie i te narody, które są w niewoli rosyjskiej, one były zniewolone siłą. One zostały podporządkowane siłą. Część państw, tej ze wspólnoty państw niepodległych, przecież muzułmańskich, już nie są w strefie wpływów Rosji. Uwolniły się od Rosji, ale te spory, które sięgają wstecz kilku wieków, one jak rana są w ciele muzułmanów i oni będą szukali zawsze szansy, żeby się za to, co robili Rosjanie z ich narodami, jak ich traktowali, jak nimi poniewierali, jakimi niewolnikami byli u Rosjan, że będą się mogli odegrać. I moim zdaniem to, co się wydarzyło pod Moskwą, jest tego wynikiem. I takich wydarzeń, one były przecież te wydarzenia w przyszłości, są i one będą, ale moim zdaniem ta skala tych zdarzeń będzie narastała, a szczególnie buntów wśród narodów zniewolonych, które uznały, że im teraz już żadna autonomia nie wynagrodzi tego, oni chcą suwerenności. I to można by powiedzieć, że jeżeli ten proces będzie się rozwijał, będzie ewoluował, to będzie taki początek końca końca Imperium Rosyjskiego. Bo widać wyraźnie, że wiele narodów, które są zniewolone, które są z rosyjskiej niewoli, poczuło dech wolności i być może to nie jest dobry przykład, co się wydarzyło pod Moskwą. I po takie przykłady się nie powinno sięgać, bo to zginęli niewinni ludzie. Ale ci ludzie, którzy mogą po tą broń sięgać i tak postępować, to oni mają w pamięci to, jak Rosjanie ich traktowali, jak ich niewolili, jak ich zabijali, jak ich mordowali. I to jest w pamięci tych ludzi, to jest pamięć wielopokoleniowa. Tego się nie da wymazać. I Rosjanie, co by nie robili, jakby tego nie uzasadniali, jakby tego nie nazywali, to muszą pamiętać, że to jest skutek tego, co oni robili wobec tych ludów i tych narodowości.
Podsumowując, jakby pan opisał tę sytuację, która dzisiaj jest na froncie, czy na frontach, jaka to jest faza tej wojny, bo ta wojna już miała swoje rozliczne fazy, gdzie dzisiaj jesteśmy i czego możemy się spodziewać?
Wszystko zależy, znaczy dalszy rozwój działań wojennych zależy od tego, czy Ukraina wytrzyma te działania armii rosyjskiej, tę ofensywę, którą powoli prowadzą, którą prawdopodobnie Rosjanie spotęgują już w kwietniu, bo warunki pogodowe ku temu będą. Czy Ukraina wytrzyma, zależy tylko od nas, panie redaktorze, od Europy i od Stanów Zjednoczonych. Jeżeli Ukraina nie wytrzyma, to będziemy sprawcami jej klęski i katastrofy, która będzie za naszą wschodnią granicą, która w konsekwencji przeniesie się na wzmożenie ataków na nasz system, na NATO i to nie militarnych ataków, ale to będzie dalej wojna hybrydowa, dalej straszenie nas potencjałem nuklearnym, dalej nas wiązanie w różny sposób. I my sobie, jak widać, z tym wcale nie radzimy. Jeżeli się my nie otrząsiemy szybko, nie damy wsparcia Ukrainie szybko, to stoimy przed obliczem katastrofy, która dotknie Ukrainę. Spotkamy się my z tym, co nam przyniesie armia rosyjska na wschodniej granicy. Przy czym ja zakładam też, panie redaktorze, że nie jest zamiarem Putina opanowanie całej Ukrainy, bo Ukraina nie odda się w niewolę Rosji po tym, jak poczuła dech wolności i żyła w wolności jakiś czas, niepodległości, i centralna i zachodnia Ukraina na pewno nie będą obszarami, które zajmie Putin. Jeżeli zajmie, to Ukraińcy zgotują jej gorszy los, niż miała armia rosyjska w Afganistanie. Nawet wtedy, kiedy by się udało Putinowi wejść na całą Ukrainę, to stoi przed dwoma wyzwaniami. Po pierwsze, partyzantka ukraińska, którą my będziemy cały czas wspierali, cały Zachód będzie wspierał ukraińską partyzantkę, czyli to będzie Afganistan 2, albo jeszcze gorzej. Drugie, to siły polityczne w świecie będą dążyły do tego, żeby nie doszło do czegoś takiego, co mogłoby się skończyć dla narodu ukraińskiego katastrofą, bo Rosjanie musieliby na Ukrainie utrzymywać 200 tysięczną armię, żeby okupować, czyli 2-3 armie polowe musieliby mieć na Ukrainie Rosjanie, żeby okupować terytorium Ukrainy. A przy takiej sytuacji nie zagrażają na to w żaden sposób. Ale musimy się pospieszyć.
Tak jest. Bardzo dziękuję, panie generale.
Dziękuję bardzo, panie Górze. Wszystkiego dobrego.
Dziękuję również dla pana. Dziękuję bardzo państwu. To wszystko na dzisiaj. Zachęcam do wspierania Układu Otwartego na patronite.pl, do subskrybowania, ale przede wszystkim do słuchania i oglądania. Dziękuję bardzo, pozdrawiam, do zobaczenia, do usłyszenia.